czwarta. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. W szpitalu Rydygiera w Krakowie zmarł mężczyzna, który wczoraj podpalił się przed krakowską kurią metropolitalną. 47-latek oblał się benzyną i podpalił po 4 rano. Ogień ugasili przypadkowi kierowcy, używając gaśnic samochodowych. Śledztwo w sprawie tej tragedii wszczęła prokuratura. Noclegownie apelują o wsparcie, choć to dopiero początek niskich temperatur, potrzebujących będzie przybywać. A potrzebne są m.in. ubrania, termosy i słoiki na jedzenie. Ale nie tylko, mówi Radiu Z dyrektorka Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych w Lublinie, Renata Babiarz.
Potrzebujemy środków finansowych na zakup bielizny, ponieważ używane nie możemy wydawać. Natomiast potrzebujemy też ciepłych kurtek, ciepłej odzieży i nade wszystko obuwia, bądź przynajmniej wkładek, które możemy każdej osobie wydać, żeby mogła zaopatrzyć się w te wkładki.
Służby apelują o zwracanie uwagi na osoby samotne. Jeżeli takie zauważycie, koniecznie zadzwońcie pod numer alarmowy 112. Bardzo spokojnie przebiegał tegoroczny Marsz Niepodległości, informuje stołeczna policja. Wydarzenie zabezpieczało 8 tysięcy funkcjonariuszy. Marsz odbył się pod hasłem Wielkiej Polski Moc to My. Według stołecznego ratusza przeszło w nim około 90 tysięcy ludzi, w tym politycy PiSu z Jarosławem Kaczyńskim na czele. Obowiązywał zakaz używania pirotechniki, ale część ludzi go zignorowała. Policja podaje, że do 21:00 funkcjonariusze podjęli interwencję wobec 164 osób. Spośród nich 94 miały właśnie materiały pirotechniczne. Mundurowi zabezpieczyli prawie 200 rac, blisko 500 petard i ponad 300 flar. Zatrzymali też 70 osób, 40 z nich miało narkotyki, a 10 było poszukiwanych, mówi komendant stołeczny policji Dariusz Walichnowski.
Były różnego rodzaju zdarzenia, ale to jest przypisane do tego rodzaju zabezpieczeń. Na chwilę obecną śmiało możemy powiedzieć, że zabezpieczenie przebiegło bez żadnych incydentów, bez żadnych zagrożeń dla tych wszystkich, którzy byli uczestnikami tego marszu.
Z okazji Święta Niepodległości życzenia Polakom złożył m.in. amerykański prezydent elekt Donald Trump, a przekazał je prezydent Duda.
Dzwonił po to, żeby złożyć życzenia w związku z naszym świętem, z naszym Dniem Niepodległości. Prosił też, żeby podziękować Polakom za wsparcie, przede wszystkim tym Polakom mieszkającym w Stanach Zjednoczonych, którzy głosowali w wyborach. Znakomita większość Polaków w Stanach Zjednoczonych, Polonii zagłosowała na niego.
Trump powiedział, że jest za to ogromnie wdzięczny i że cały czas pamięta o Polsce. Obaj prezydenci mają się wkrótce spotkać. Ma do tego dojść jeszcze przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa 20 stycznia. Termin i miejsce są ustalane, tematy do omówienia są oczywiste. To bezpieczeństwo, współpraca gospodarcza oraz wojna w Ukrainie. Już jutro oficjalnie zostanie otwarta baza antyrakietowa w Redzikowie, poinformował o tym szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. To baza amerykańska, która przyporządkowana jest pod dowództwo natowskie. Stanowi wkład USA w zintegrowany system obrony powietrznej i przeciwrakietowej Paktu Północnoatlantyckiego. Lewica nie wyklucza przeprowadzenia prawyborów takich jak w Koalicji Obywatelskiej. Stanie się tak, jeśli chętnych do startu w majowych wyborach prezydenckich będzie więcej. A na to wygląda, bo oprócz Agnieszki Dziemianowicz-Bąk i Magdaleny Biejat pod uwagę może być też brany Krzysztof Gawkowski. Mówił o tym w programie Siódmy Dzień Tygodnia w Radiu Z Andrzej Szajna z Lewicy.
Takie było też założenie, że jeżeli by się okazało, że będzie więcej niż jedna kandydatura, co jest to logiczne, wtedy tak jak Platforma Obywatelska uczyniła to wczoraj, prowadzimy prawybory.
Prawybory w Koalicji Obywatelskiej będą w listopadzie, prawdopodobnie 23. Kandydatów jest dwóch, Radosław Sikorski i Rafał Trzaskowski. Paweł Kowal w rozmowie z Andrzejem Stankiewiczem nie chciał powiedzieć, na kogo postawi w tym wyścigu.
Pan Paweł Kowal, na kogo pan zagłosuje?
Powiem, ale nie dzisiaj.
A to jest prosty wybór.
Ale panie pośle, panie redaktorze,
ale proszę się nie wstydzić, nasi słuchacze chętnie usłyszą.
Może pan dać tutaj najbardziej hecne oceny mojej wypowiedzi, ja i tak zrobię po swojemu.
Zwycięzca prawyborów w Koalicji Obywatelskiej 7 grudnia na Śląsku ma ogłosić swój program, a cały program 7 dzień tygodnia jest na radioz.pl. Zamiast zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego, rodzice, którzy pomagają w opiece nad uczniami, będą składać oświadczenia, że nie byli karani. Takie zmiany zapowiada resort sprawiedliwości. Od początku roku szkolnego, zgodnie z tak zwaną ustawą Lex Kamilek, wszystkie osoby, które mają kontakt z nieletnimi uczniami, mają obowiązek dostarczania do szkoły zaświadczeń o niekaralności. To się wkrótce zmieni, zapowiada Mateusz Korzeniowski z Ministerstwa Sprawiedliwości.
Rodzicy lub opiekun, o którym właśnie mowa, przed dopuszczeniem do tej innej działalności składać będzie teraz takie oświadczenie. To jest pisane oświadczenie, że jego dane nie są zamieszczone w rejestrze. Jest to dokument napisany przez rodzica. Oczywiście on musi mieć odpowiednią treść. Ta treść będzie zawarta w znowelizowanej ustawie, która będzie wzorem do tego, jak należy je wypełnić.
Za złożenie fałszywego oświadczenia będzie grozić kara do 8 lat więzienia. Ministerstwo nie podaje na razie daty, kiedy znowelizowana ustawa wejdzie w życie. Będą specjalne studia podyplomowe z edukacji zdrowotnej dla nauczycieli. Nowy przedmiot pojawi się w szkołach od września przyszłego roku. Będzie uczył zasad zdrowego żywienia, aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, a także edukacji seksualnej. Kto będzie nauczał edukacji zdrowotnej? Tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak.
Przede wszystkim nauczyciele wychowania do życia w rodzinie. Co więcej, edukacja zdrowotna ma być prowadzona w zespołach, tak aby aktywności ruchowej uczył nauczyciel WF-u, a profilaktyki zdrowotnej nauczyciel biologii. Lekcje będą mogli prowadzić też specjaliści z innych dziedzin, również katecheci.
Jeżeli ci katecheci mają kwalifikacje dotyczące nauczania WDŻ-u albo mają kwalifikacje jako biolodzy czy jako WF-iści, no to w tym znaczeniu tak. Same kwalifikacje jako katecheta absolutnie nie wystarczy.
Mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Resort uruchomi specjalne studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji zdrowotnej. Jan Kielak, Radio Z.
Edukacja zdrowotna będzie nauczana w szkołach podstawowych i średnich. Powód do dumy i świętowania mają pasjonaci polskiej kosmonautyki. Mija rok od wystrzelenia na orbitę okołoziemską polskiego satelity Intuition One. Opracowany przez specjalistów z gliwickiej firmy KP Labs okrążył Ziemię już blisko 5950 razy. Zamontowane na nim urządzenia dostarczają obrazy powierzchni naszej planety. Więcej o tym Przemek Taranek.
Wygląda niepozornie, ma rozmiary pudełka po butach, waży około 12 kg, ale wnętrze jest naszpikowane nowoczesną technologią. Obiektywy fotografują Ziemię w 192 pasmach światła widzialnego i niewidzialnego, opowiada ekspert polskiego sektora kosmicznego Maciej Myśliwiec.
Dzięki czemu możemy na przykład zobaczyć kwestie wegetacji, zanieczyszczeń, kwestie urbanizacji.
Ponieważ takie zobrazowania zajmują bardzo dużo pamięci, są na miejscu analizowane przez procesor korzystający ze sztucznej inteligencji. Na Ziemię trafiają w postaci opracowanych już danych. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
Polski satelita został wyniesiony na orbitę przez rakietę transportową SpaceX Ilona Muska. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne zapraszam punktualnie o 5:00.
Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
Między wierszami.
Agnieszka Zaręba, dzień dobry. Świat gier ma szansę stworzyć polską Lara Croft. W trakcie produkcji jest właśnie jedna z najbardziej oczekiwanych gier wojennych Play of Battle. Dziennikarka i korespondentka wojenna Karolina Pajączkowska została ambasadorką tytułu i jednocześnie postacią w grze. Dzisiaj jest razem z nami w studiu i opowie o szczegółach tego wyzwania. Witaj, Karolina.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W jakich okolicznościach dowiedziałaś się o tej propozycji? Czy cię zaskoczyła? Czy długo się zastanawiałaś, czy zostać postacią w grze?
Powiem szczerze, że to było jedno z takich telefonów, na który pewnie się czeka. Aczkolwiek na początku myślałam, że ktoś mnie prankuje, czyli że to jest jakiś dowcip. Jacek Bartosiak odezwał się do mnie, znamy się i współpracujemy gdzieś tam przy różnych okazjach. I on mówi, wiesz co, pojawił się taki pomysł, że to jest gra Play of Battle, czyli jak sama nazwa mówi, to jest gra oparta na płaszczyźnie Grand Strategy i RTS, czyli temat bardzo męski. To jest w ogóle gra skierowana do mężczyzn przede wszystkim, aczkolwiek tutaj nie zamykamy się na kobiety. I on mówi, wiesz, i tak sobie pomyślałem, kurczę, brakuje nam czegoś takiego strong female character, tak to się nazywa w tym świecie gier, bo tam większość słownictwa to jest właśnie słownictwo angielskie. I on mówi, czyli takiej mocnej kobiecej postaci. I mówi, wiesz co, kurczę, kto lepiej to odegra niż ty? Domyślam się, że tutaj chodziło mu o to moje doświadczenie wojenne, doświadczenie, bardziej to, że przebywałam na Ukrainie w trakcie tej wojny. I mówi, czy chciałabyś być postacią z gry. Więc tak na początku jakieś takie pojawiło się we mnie, zastanowiłam się, czy nie będzie to trochę kolidować z tym, że jednak jestem dziennikarką, więc jakiś pewien rodzaj takiej powagi zawodu się ode mnie oczekuje, ale z drugiej strony Jacek powiedział wprost, że ty będziesz tak naprawdę sobą. Czyli my nie będziemy nadawać tobie żadnych cech takich komputerowych, tylko to będzie twoja twarz, to będzie twój wizerunek, który będzie po prostu wklejony do tej gry. I tak sobie pomyślałam, jeśli to ma być produkt, który będzie promował Polskę, bo powiedzmy sobie wprost, my jako Polska jesteśmy drugim co do wolumenu producentem gier na świecie. I to jest dla mnie, jako takiej osoby, która zawsze była bardzo patriotycznie nastawiona, dla kogoś, kto tą polskość sobie bardzo mocno pielęgnował i promował, to był taki fajny argument, okej, czyli chcesz powiedzieć, że robicie grę, która może zawojować świat i oferujecie mi gdzieś tam odegranie tej roli postaci kobiecej. I momentalnie gdzieś tam te wszelkie wątpliwości zniknęły. Ty powiedziałaś o tej Larze Croft. No właśnie trochę się obawiałam tych porównań, dlatego że no to jest oczywiste porównanie. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o postaci kobiece z gier, to właśnie Lara Croft, Jill Valentine czy April Ryan, to są takie wzory. I bałam się, że będą mnie porównywać. Ale te postaci, te, które wymieniłam, to są wykreowane graficznie postaci. Tutaj jest moja prawdziwa twarz, mój prawdziwy głos, czyli tak naprawdę rozszerzamy rzeczywistość, która już jest.
No to powiedzmy teraz trochę o samym tytule. Jest on jeszcze lekko owiany tajemnicą, ale co to za gra, dla kogo, jakie tam będą tryby, czego możemy się spodziewać?
Play of Battle to gra, która właśnie będzie oferować graczom grę na dwóch płaszczyznach, czyli tej grand strategy, czyli trochę tak mówiąc bardzo łopatologicznie, bawimy się w posiadanie państwa. I te państwa to będą Polska, Stany Zjednoczone, Chiny. I w tych państwach kreujemy politykę, ekonomię, wojsko, armię. Do tego dołożona jest ta płaszczyzna real-time strategy, czyli tak zwane bitwy, tak zwane, niektórzy na to mówią strzelanki, tak? Czyli mamy potyczki wojenne, dlatego że te kraje prowadzą swoją politykę, geopolitykę, geostrategię. To jest to, o czym właśnie Jacek Bartosiak przez ostatnie lata pisze w swoich książkach. I te potyczki wojskowe są efektem i skutkiem braku porozumienia pomiędzy tymi krajami. Czyli to nie jest tak, że te potyczki wojskowe są konieczne, bo gra będzie premiować przede wszystkim zachowania takie ugodowe. I tutaj na przykład Jarek, który jest wiceprezesem zarządu Play of Battle i który mówił właśnie w ostatnim wywiadzie, że będziemy premiować na przykład to, żeby nie eskalować konfliktów. To znaczy, że uczymy strategii, gramy w zarządzanie krajami, a nie idziemy koniecznie na konfrontację. Ale oczywiście ta konfrontacja no czasami się zdarza, ponieważ możemy popełnić błąd w trakcie tej strategii, prawda? Więc tutaj będzie ten element wojskowy. No i wtedy jestem ja, czyli ta postać, która jest w newsroomie, w takim sztabie generalnym, sztabie dowodzenia, która po prostu mówi o postępach w grze. No i dodatkowo daje ten kontekst też polityczny. I właśnie to jest najważniejsze w tym, że to nie jest tylko rozrywka, bo my patrzymy na to Play of Battle, czyli to będzie gra, to będzie RTS, strzelanka, wojsko, ale to też jest przede wszystkim edukacja, bo całe scenariusze, które zostały stworzone do tej gry, są oparte o twórczość Jacka Bartosiaka i sytuację aktualną. I ta gra będzie pokazywała aktualne działania, które mają miejsce na tej scenie politycznej od 2008 roku do 2025. Czyli niewojskowość, taką, którą znamy już z innych gier, które są dostępne na rynku, na przykład Druga Wojna Światowa, bitwy gdzieś tam w wyimaginowanej przestrzeni, w wyimaginowanych krajach. Tutaj mamy prawdziwe kraje i jest ta wersja demonstracyjna, o której właśnie teraz może więcej powiemy, czyli Polska i scenariusz, gdy Polska zostaje zaatakowana przez Rosję.
Taki dodatkowy czynnik budzący emocje. Jak reagują te pierwsze osoby, które już zetknęły się z tym tytułem, z demo? Właśnie budzi zainteresowanie, czy może sprzeciw, skrajne emocje?
Kiedy w ogóle wspomina się o tym projekcie, że chcemy zrobić grę, połączenie tego Grand Strategy z tym Real Time Strategy, to wiele osób mówi, okej, ale czy... No bo z jednej strony strategia, a z drugiej takie strzelanki, czy to jakby da się pożenić, tak mówiąc kolokwialnie? Ale okazuje się, że sytuacja, którą mamy, geopolityczna sytuacja aktualnie, to jest właśnie nic innego jak te dylematy. Czyli sama strategia to jest za mało, bo potrzebny jest ten aspekt militarny. Zobacz, my na przykład teraz włączając telewizję, ile razy dziennie słyszymy, że zagrożenie jest realne, że wojsko, armia kupuje broń, że zbroimy się na potęgę. Czyli ten aspekt militarny jest obowiązkowy w kontekście prowadzenia polityki, czy to międzynarodowej, czy jakby szeroko pojętej geopolityki. Więc wydaje mi się, że tutaj połączenie tych dwóch różnych światów dla graczy będzie czymś innym. I właśnie. I o to też chodzi twórcom, żeby ta gra nie była tylko grą, gdzie wiesz, siadamy i tam postrzelamy sobie, tylko właśnie, żeby ten gracz, on musiał się zastanowić, żeby on poświęcił temu uwagę, ale też zastanowił się, żeby podejmując te działania, pomimo, że jest to rozrywka, to jednak miał na uwadze, że to są prawdziwe kraje, to są prawdziwe miasta i ten scenariusz może się naprawdę wydarzyć. I to jest, wydaje mi się, takie najmocniejsze, ten aspekt edukacyjny tego, że to wszystko może stać się prawdą, czyli gra może zamienić się w rzeczywistość.
Akcja gry toczy się w latach 2008-2025, co jest bardzo poruszające i może być bardzo bliskie teraz osobom, które nie tylko są graczami, ale być może mogłyby nimi być. Miałam okazję to tak rzucić okiem na to, jak wygląda świat tej gry wewnątrz i jest on niesamowicie podobny i tworzony na podstawie realnych map i tego, jak teraz wyglądają miasta.
Jak pojawia się w ogóle temat wojenny, to wiele osób mnie pyta, no bo ty rozumiesz, ty wiesz, jak to jest na wojnie, ale ja tak naprawdę nie wiem. Ja też to ostatnio nawet sama tak w sobie taką refleksję gdzieś tam wytworzyłam, że ja wiem, jak to jest mówić o wojnie, która się toczy gdzieś w innym kraju. Ale ja nie wiem i nie mam pojęcia, jak to by było, jakby wojna wybuchła w moim kraju ojczystym, na mojej ziemi. Gdzie, wiesz, moi bliscy mogą zginąć, gdzie domy moich przyjaciół mogą lec w gruzach. Więc ten aspekt hiperrealistyczny i to właśnie chłopaki zrobili, czyli przenieśli realne mapy, na przykład Braniewa, bo my tutaj w tej wersji demonstracyjnej, którą właśnie będziemy chcieli już niebawem zaprezentować, mamy takie miasta jak Braniewo, Raczki, to jest Przemysł Suwalski, mamy też Pilice, mamy Żerań warszawski i ta skala odwzorowania prawdziwych budynków, prawdziwych elementów infrastruktury, tutaj na przykład mamy most Grotaroweckiego czy trasę S8, to jest takie porażające, bo my tak naprawdę no, możemy sobie wyobrazić, że to się może wydarzyć. I to jest chyba, wydaje mi się, że Jacek w ogóle Bartosiak mówił o tym, że wiesz co, dla mnie to jest najważniejsze, żeby ludzie się nauczyli, że tak może wyglądać kiedyś życie, że tak może kiedyś ta sytuacja eskalować. Oczywiście my tego nie chcemy. I to, co jest ważne z mojej perspektywy, jako na przykład dziennikarza, to jest to, że ja dostałam scenariusz, w którym musiałam przeczytać warianty ataku na Polskę. I uwierz mi, że ten głos naprawdę drży, no bo jeśli mówimy, że Polska została zaatakowana przez Rosję, bo i tak przewiduje jeden ze scenariuszy gry, to jednak jest to zupełnie inaczej niż jak mówisz, że miasto w obwodzie charkowskim zostało ostrzelane, bo nie masz tej więzi emocjonalnej. I na przykład wiele osób się pytało się mnie, jak to w ogóle, jak dałaś radę, jak mogłaś pojechać na Ukrainę, tam relacjonować ten konflikt. A prawda jest taka, że wydaje mi się, że tutaj to, że to nie był mój kraj, to w jakiś sposób dawało mi tą przestrzeń, że ja tak aż tego nie przeżywałam. I oczywiście, jak człowiek widział tragedie ludzkie, no to było porażające i to zostało ze mną i do tej pory, wiesz, noszę w sobie te wspomnienia, ale no jednak mówienie o swoim kraju to jest zupełnie inna sprawa.
A dodatkowo jeszcze wcielanie się w rolę postaci w tej grze, gdzie opowiadana jest ta cała historia. Zdradźmy kulisy. Jak wygląda ten proces tworzenia postaci w grze? Jak było w twoim przypadku?
Tutaj muszę zdradzić taką ciekawostkę, że mieliśmy taką naradę z Jackiem Bartosiakiem i z Jarkiem Kotowskim, czyli z głównymi twórcami tej gry. I oni tak trochę oczekiwali, że ja przyznam, że może najfajniej to jakbyśmy rozszerzyli tą rzeczywistość, czyli ja tak naprawdę byłabym sobą i tak naprawdę ta różnica pomiędzy Carter, czyli to jest ta postać odgrywana przeze mnie, a Karoliną Pajączkowską nie będzie aż taka duża. I tak gdzieś tam też przeglądaliśmy różne inspiracje, czyli tak jak właśnie wspomniałam, słynna Lara Croft. I finalnie doszliśmy do tego, że wiesz co, może najlepiej jakby to było najbardziej zgodne z prawdą i ja sama tak gdzieś tam w pewien sposób zaproponowałam tą najgłębszą imersję, czyli to przełożenie mojej osoby właśnie. I nawet pojawiły się takie pomysły ze strony panów, żeby użyć mojego imienia, ale ja mówię, nie, wiecie co, jednak może... Bo to też jednak gdzieś bazujemy w tym... na tym polu rozrywki, więc mówię, to zostawmy jakiś pseudonim i tak padło na Carter, Carter, Karolina, gdzieś tam podobne, ale tak naprawdę kreowanie postaci polega na tym, że ja założyłam swoje ubrania. Dokładnie te same ubrania, które miałam na wojnie, czyli ubrania, w których relacjonowałam konflikt. Makijaż to był mój makijaż, włosy to były moje włosy i tak naprawdę nie ma specjalnej różnicy pomiędzy wykreowaną postacią Carter, a pomiędzy Karoliną Pajęczkowską. Bo mówię, ta gra bazuje bardzo mocno na realiach i to jest to, że my jesteśmy w świecie gamingu, ale jesteśmy też przede wszystkim bardzo mocno umocowani w realiach, bo te realia to jest to, co chyba najbardziej kręci. Zobacz sobie, jeśli masz filmy oparte o prawdziwe historie, to są najczęściej te filmy, które zdobywają Oscary, to są najczęściej te filmy, które porywają publikę, bo życie pisze najlepsze scenariusze i wydaje mi się, że tym właśnie jak gdzieś tam ta idea nam przyświecała, kiedy formatowaliśmy tą postać. No i tak w sumie na tym zostało, że ja jestem sobą i nawet wiesz, dzisiaj ubrałam się w swoje ubrania, to nie ma tutaj nic takiego sztucznego, to jest jak najbardziej taka prawdziwa historia i prawdziwa gra. I to wydaje mi się, że jest w ogóle takie niesamowite gdzieś tam, jak pewnie może w świat ruszymy z promocją tej gry, bo taki jest oczywiście plan, żeby podbić też nie tylko polski rynek. To właśnie, to będzie chyba najciekawsze, takie backstory. Wiesz, zawsze pytają, no a jak tam w ogóle, jak to było? I no nic, po prostu jestem sobą.
A jak fizycznie wygląda tworzenie tej postaci? Czy tworzona jest na podstawie twoich zdjęć? Czy ty konkretnie uczestniczysz w tym procesie? Przyjeżdżasz do firmy, przyjeżdżasz do spółki?
No właśnie, to jest najciekawsze, że tak naprawdę to jest wideo, czyli to jestem ja. To jest moje wideo, czyli tutaj nie ma wytworu graficznego, to nie jest postać narysowana, tylko to jest jeden do jednego postać, która my nagraliśmy filmiki z moim udziałem, z moim głosem, z moją mimiką i one są po prostu wklejone do gry, więc to też jest kolejny jakby taki dodatek, dlatego że moja postać jest dziennikarką. I ona po prostu wyskakuje w takich momentach narracyjnych i zamiast takiego, wiesz, płaskiego infowalla, po prostu jestem ja, która informuje o postępach w grze i też o jakby tym kontekście politycznym. Więc tutaj to jestem w 100% ja, nie ma żadnych graficznych zabiegów. Ja nawet się zastanawiałam, wiecie, czy będę taka bardziej jakaś zmechanizowana, ale chłopaki stwierdzili, że jest okej i zostaję taka, jaka jestem, więc będę po prostu ja w grze tak naprawdę i to jest... Wydaje mi się dość takie zabawne.
A jakie aspekty tematyki wojennej będą poruszane przez twoją postać? Bo tak jak wspomniałaś, jedno to jest wyjazd do pracy na Teatrze Działań z Wojskiem Polskim po to, żeby relacjonować ich działania, ale drugie to jest później postać w grze. Jak to będzie wyglądało?
To będzie wyglądało tak, że ja po prostu informuję graczy o tym, oczywiście adekwatnie do ich działań, bo też jakby pamiętajmy, że w Grand Strategy i w tych RTS-ach duże znaczenie ma to, co robi gracz. I ta taktyka może powodować przeróżne implikacje. Czyli jeśli my będziemy dążyć do eskalacji, ta eskalacja nastąpi. No i tutaj odpowiedni jakby z mojej strony taki przekaz. Czyli powiedzmy, że Warszawa upadła. I tam przekazuję dalej te informacje odnośnie tego, jak to wygląda. Też nie chcę za dużo zdradzać, bo my jesteśmy jeszcze przed premierą wersji demonstracyjnej i też chcielibyśmy zostawić coś, żeby zaskoczyć widza, ale wydaje mi się, że w ogóle najbardziej to, co zaskoczy, to jest to, bo chyba mało osób w ogóle o tym wie, że ja w tej przestrzeni dziennikarskiej zawsze prezentowałam się jako reporterka, ale ja też wychowałam się za granicą, więc jestem dwujęzyczna. I tutaj występuję w tej roli właśnie anglojęzycznej. I to jest takie ciekawe, bo chyba Jarek to był, który mówi, kurczę, ale to naprawdę tak... bym nie powiedział, że jesteś Polką. I to było takie miłe, że idziemy z tym produktem właśnie na świat i nie mamy się, naprawdę jako Polacy nie mamy się co wstydzić, bo robimy fajne gry. Nasze gry robią furorę na świecie. Mamy świetnych, zdolnych artystów, aktorów i to jest kolejny dowód na to, że my naprawdę możemy promować nasz kraj i pokazywać, że wszystko w Polsce jest możliwe. No niestety też ta wojna, ale to wolałabym, żeby to się nie ziściło.
Dziękuję ci, że w ogóle rozmawiamy w tak trudnym momencie kalendarzowo i bardzo dziękuję, że jest taka otwartość i zgoda na to, żeby trochę uchylić rąbka tajemnicy, zanim spółka jeszcze oficjalnie będzie komunikowała tę grę, dlatego nie o wszystkim możemy, nie o wszystkim możesz jeszcze teraz powiedzieć, ale moja rola też taka, żeby pytać i żeby próbować jak najwięcej się dowiedzieć, więc z twojego doświadczenia, jak to wynika, czy twoje doświadczenie zostanie przełożone na narrację, na mechanikę gry? Czego możemy się spodziewać?
Wiesz co, tutaj przede wszystkim słownictwo. My dbaliśmy o to, żeby ta warstwa językowa, no bo tak naprawdę, wiesz, to nie jest tak, że gracz może mną grać. Ja jestem gdzieś tam tym elementem odgórnie narzuconym przez scenariusz, więc tutaj no, nie ma za wielkiego pola działania mojej motoryki, natomiast to, co mówię i to też jakby tutaj dbaliśmy o to, żeby ten przekaz był jak najbardziej taki realistyczny, czyli te informacje, które ja czytałam, one były redagowane właśnie przeze mnie w taki sposób, żeby to było tak, jakby naprawdę to była prawdziwa telewizja. I ktoś, kto mnie zna, kto na przykład wcześniej mnie oglądał, jak włączy tą grę, to jak sobie może pomyśleć, okej, czy to jest, gdzie jest ta granica pomiędzy rzeczywistością a fikcją, tą rozrywką. No i jakby na to największy taki nacisk położyliśmy, żeby to było jak najbardziej realistyczne. I w ogóle jak spojrzysz sobie na przykład na zapowiedzi tej gry, już takie pierwsze przecieki, które gdzieś tam puściliśmy do mediów, czyli takie pokazane sceny z tej gry, no to czasami można się zastanowić, czy to jest film, czy to jest gra, bo gdzieś tam ta grafika jest wykonana w tak perfekcyjny sposób i tutaj właśnie cały zespół, to jest 20 kilka osób, grafików, programistów, deweloperów, którzy po prostu każdego dnia, wiesz, z dbałością o każdy jeden szczegół, to po prostu robią, więc przy tym wszystkim moja osoba, która została nagrana, to tak naprawdę wydaje mi się, że chyba ja miałam najłatwiejsze zadanie i zawsze będę to mówić, że podziwiam twórców, bo to są długie godziny tworzenia tego i Jacek Bartosiak fajnie to powiedział, że wiesz, to co my widzimy teraz, czyli ta wersja demonstracyjna, to jest trochę tak, jakbyś miał wieżowiec i widzisz wieżowiec, ale nie widzisz tych wielu, wielu metrów, które są w głąb tych betonowych fundamentów i to tak jest w tym momencie, że ta gra przede wszystkim w tym momencie musiała zostać stworzona do tego punktu, gdzie jest już ten efekt, ale rozwiązania, które trzeba było zastosować i które będą służyć jeszcze podczas tworzenia tej głównej wersji, to jest coś, czego wielu nie widzi, więc to są lata od 2021 roku. Ta gra jest stworzona i to są naprawdę długie lata, kiedy żeby osiągnąć ten efekt, który mamy dziś, długie godziny żmudnej pracy.
No to tutaj muszę przyznać, potwierdzić, że ten fragment, który miałam okazję zobaczyć akurat na takiej konferencji dla inwestorów indywidualnych, Książęca Street, gdzie był prezes spółki, gdzie pokazywał, to zauważyłam, że odbiorcy w pierwszym momencie nie byli w stanie rozróżnić, który kadr to jest kadr z gry, a który to jest bezpośrednie zdjęcie konkretnego miasta z map Google'a, które są przecież bardzo dokładne. No i wywiązała się oczywiście dyskusja, jak realistyczne będzie to całe środowisko gry. I tutaj rodzi się kolejne pytanie i teraz pytanie do ciebie. Czy twoim celem jest też poprzez twoją postać trochę zmiana narracji, podejścia społeczeństwa do tematu wojny?
Jedna osoba nie ma za wielkiego wpływu, ale już grupa ludzi, czy cała subkultura graczy, to są setki, tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, którzy na pewno mają głos. Wiesz, w demokracji każdy głos jest równoważny i to jest, wydaje mi się, piękne, że możemy wprost na naszych kanałach, czy to w mediach społecznościowych, czy gdzieś tam w przestrzeni publicznej, wyrażać swoje opinie. Ja od wielu, wielu lat mówię o takiej potrzebie koncyliacyjnego podejścia. I zobacz, eskalacja zawsze powoduje tragedię. I owszem, może teraz trochę tak zapachnie feminizmem, ale ten świat jest w dużej mierze rządzony przez mężczyzn. I wydaje mi się, że jakbyśmy czasami to swoje ego powciągnęli i gdzieś tam skupili się bardziej na szukaniu rozwiązań i dogadywania się, to nie byłoby takiej sytuacji jak ta na Ukrainie. Ale z drugiej strony, co my możemy, my malutcy, co możemy zrobić w kontekście imperialnych zapędów Rosji na przykład? Nic. Jedyne, co możemy robić, to próbować się bronić przed tym. Więc chciałabym powiedzieć, że mam nadzieję, że ta gra zmieni wiele, ale obawiam się, że sama świadomość tego, co może się wydarzyć i ten aspekt uświadamiający będzie już czymś dużym.
Czyli wracamy tutaj do roli edukacyjnej?
Rola edukacyjna zdecydowanie. W ogóle Jacek też, pisząc swoje książki i przedstawiając te różne scenariusze, zresztą w dużej mierze przewidział eskalację konfliktu i pełnoskalową wojnę na Ukrainie. No i wiesz, czy był ktoś, kto wyszedł, o zobaczcie, Bartosiak miał rację. Nie, to po prostu nastał ten 24 lutego, my wszyscy, wydaje mi się, że z wielkim szokiem włączyliśmy telewizory i zobaczyliśmy, że nastał koniec pewnej epoki i zobacz, mamy teraz wojnę na Bliskim Wschodzie, mamy zagrożenie wybuchem wojny na Tajwanie, to też między innymi będzie pokazane w grze w tej pełnowartościowej, pełnowymiarowej wersji. I co? I nic się nie dzieje, prawda? My dążymy do eskalacji. I edukowanie społeczeństwa w tym, że wojna to jest przede wszystkim walka o prymat, to, że jest pewien ład, do którego my przywykliśmy, w którym Stany Zjednoczone wiodą ten prym, no ale widzimy teraz, że ten świat już nie chce być oparty na Stany Zjednoczone. My dążymy do tego, żeby w każdym regionie, tak jak w Europie Wschodniej, żeby pojawił się ten głównodowodzący, ten główny rozgrywający. Tak samo jest na Bliskim Wschodzie. Każdy chce uczknąć jak najwięcej z tego tortu. I my musimy być świadomi tego, że pewne działania, pewne wojny będą wybuchać, dlatego że jest to pewnym stronom na rękę. I tak jest w Polsce. My jesteśmy w tym momencie w najbardziej, może zabrzmi to patetycznie, ale w takim najbardziej decydującym momencie życia. I ja nie wiem, jakbyś mnie zapytała, czy ten scenariusz z gry się spełni. Nie wiem. Ja bym bardzo chciała, żeby się nie spełnił, ale szczerze, wszystko wskazuje na to, że my dążymy do tej pełnej konfrontacji. I jedyne, co możemy zrobić, no to, żeby to społeczeństwo było gotowe na to. Czy poprzez grę, czy poprzez podcasty, czy poprzez informowanie jesteśmy w stanie to osiągnąć. Więc tutaj ta misyjność pewna mi też przyświecała. Więc nie tylko ten aspekt, fajnie być postacią z gry, ale może coś uczulę, może coś przekażę.
Widzę, że z dużą pokorą podchodzisz do tego tematu, ale też wyjazd na przykład z Wojskiem Polskim, czy nie tylko, relacjonowanie konfliktów zagranicznych, także zostają w głowie. Czy w twoim przypadku też tak było? Czy jest jakiś konkretny moment w twojej pracy korespondentki wojennej, który na pewno zapamiętasz na zawsze?
Wiesz co, ja miałam taki moment, kiedy wróciłam już z Ukrainy i kiedy już przestałam relacjonować ten konflikt, miałam taki moment, że chyba to był zespół stresu pourazowego, czyli taki dość częste powikłanie po stresujących sytuacjach. I miałam, cały czas czułam zapach zwłok. I to brzmi, no, niezbyt przyjemnie, ale ten zapach tak mocno mi utkwił, zapach rozkładającego się ciała, tak mocno utkwił we mnie, że ja się w nocy budziłam, bo miałam koszmary, że rakieta trafia, przeszywa moje ciało i te kawałki, wiesz, ludzkiego ciała, to tego się nie da zapomnieć, bo śmierć, do której my jesteśmy przyzwyczajeni, to jest śmierć osób starszych, gdzie serce przestaje bić, a nie śmierć, gdzie ktoś leży w swoim domu i jego ciało jest rozdarte na kawałki. To jest coś, czego absolutnie nigdy nie zapomnę. To w ogóle śmierć taka w wyniku działań wojennych, zniszczenia, to jest absolutnie nie do zapomnienia.
To nie są łatwe tematy, właściwie są jedne z najtrudniejszych. Dlaczego zdecydowałaś się nimi zajmować zawodowo?
Wiesz co, to szczerze, to był taki moment, pamiętam, była Bucza, to był kwiecień 2022 roku i pamiętam, że byłam w pracy i przyszły nam takie zdjęcia. No wiesz, jako dziennikarze mamy dostęp do materiałów, które następnie obrabiamy i dopuszczamy na antenę. Widzowie niewiele widzą. Taka jest prawda. My mamy dostęp do tego wszystkiego bez zamazywanych fragmentów. I po prostu coś w tobie pęka. Po prostu widzisz to i myślisz sobie, czy możliwe, że jest piekło na ziemi. I to nie jest pierwszy raz, kiedy doszło do jakiejś zbrodni wojennej, kiedy widzisz ciała na ulicach porzucone, kiedy widzisz zwłoki dzieci. To się działo i to się dzieje i niestety to się będzie nadal dziać. I to był taki moment, że ja sobie pomyślałam, siedzę tutaj w Warszawie, udaję, że relacjonuję to, bo przekazuję informacje. Ale co ja o tym? Ja nie wiem nic o tym. Ja mogę tylko przeczytać depesze o liczbie ofiar, ale gdzie jest w tym wszystkim jakby... Ja chciałam być dziennikarką, ja chciałam to tykać, chciałam to przeżywać, odczuwać, chciałabym tym ręką i wiesz, tym, nie wiem, uchem, wzrokiem widza, a ja siedzę sobie w Warszawie i czytam depesze. I wiesz co, podeszłam do mojego szefa i mówię, wiesz co, ja chciałabym pojechać na Ukrainę. A on mówi, chyba jesteś jakaś niepoważna. No bo pomyślał sobie, że to jest jakaś fanaberia moja, że ja chcę tam pojechać, bo... Nie wiem, jestem nieodpowiedzialna, bo nie wiem, co to jest wojna, ale ja mówię, ja wiem, jakie jest zagrożenie, ale ja czuję, że ja chcę tam być i chcę to zobaczyć, bo jaki jest inny moment w życiu dziennikarza, jak nie sytuacja kryzysowa. Była niedawno powódź, prawda? Powódź na Dolnym Śląsku, na Śląsku. Wielu dziennikarzy tam pojechało. To jest, wiesz, ogromne wyzwanie. Być nie w miejscu, gdzie jest tam piękna konferencja prasowa polityków, jest ciepło, miło i przyjemnie, tylko być tam, gdzie dzieje się tragedia, gdzie jest niewygodnie, gdzie jest brudno, gdzie śpisz na pod ostrzałem albo rozmawiasz z ludźmi, którzy nie mają nadziei w oczach. I ja się cieszę, bo pojechałam na Ukrainę i spędziłam tam prawie 100 dni i widziałam takie źródło człowieczeństwa. Bo wiesz, jak jest wojna, jak nie masz nic i możesz każdego dnia umrzeć, to jesteś prawdziwym człowiekiem. I to zobaczyłam. I poznałam wspaniałych ludzi. Widziałam rzeczy, które mogłam tylko gdzieś tam w filmach oglądać, ale to w ogóle zupełnie jakby filmy wojenne, wiesz, to w ogóle nie jest to. Ktoś może powiedzieć, a po co jechać na Ukrainę? Przecież ja wystarczy, że tam obejrzę, nie wiem, Szeregowiec Ryan i już wiem, co to znaczy wojna. Nie jest tak. To tak jak mówię, ten zapach na przykład, tak? To są sytuacje, gdzie rozmawiasz z matką, której dziecko zginęło, bo szło do szkoły. I co powiesz? W ogóle co powiesz jej? Możesz ją zapytać, co czujesz? I widzisz w oczach prawdziwą rozpacz. I to są momenty, które w moim życiu dziennikarskim zapamiętam na zawsze i to są rzeczy, które zmieniły w ogóle moje całe postrzeganie świata. Nie chcę powiedzieć, że to była najważniejsza lekcja mojego życia, bo wolałabym, żeby tej lekcji nie było. Ale to są momenty takie zwrotne w życiu.
Na pewno jedna z ważniejszych lekcji, która ma teraz swoją kontynuację i swoim doświadczeniem możesz się podzielić i pewnie dlatego ten telefon z Play of Battle zadzwonił do osoby, która to przeżyła, która o tym mówi, więc teraz trochę zamykając tą klamrą jeszcze powiedzmy na koniec o samej grze, jaki tam jest tryb, na jakim sprzęcie, na jakich urządzeniach będzie można zagrać w tą grę.
To jest gra typowo pod PC-ty, czyli pod te komputery stacjonarne. Jest to gra, która na ten moment przewiduje one player, czyli gra w pojedynkę, ale nie chcę też tutaj mówić, bo nie jestem w procesie tworzenia tej gry, bardziej jako osoba, która reprezentuje firmę, ale są pewne plany, żeby gdzieś tam wyjść naprzeciw oczekiwaniom graczy, bo oni mówią, fajnie by było grać to z kimś, fajnie by było, jakby na przykład było to dostępne na konsolę. Więc tutaj ja też nie chcę się wypowiadać, bo boję się, że dzisiaj...
Widzę, że więcej wiesz, ale nie możesz powiedzieć.
Dzisiaj na ten moment to na pewno będzie gra strategiczna, czyli taka typowa gra, w którą gra się na komputerze w jedną osobę, ale co pokaże przyszłość, wydaje mi się, że tutaj ten produkt jest rozwijany na najwyższym poziomie i w ogóle sama ta perspektywa tego, że to może być gra, która jest zupełnie niesztampowa i może zawojować świat, bo to połączenie tych dwóch aspektów, czyli tego strategy i tego RTS-a jest czymś zupełnie odkrywczym i na wielu płaszczyznach ta gra jest zupełnie odkrywcza, więc tutaj wydaje mi się, że chłopaki planują nie tylko pełną wersję tej gry, ale też jakieś dodatki, jakieś różnego rodzaju możliwości dla graczy, żeby oni mogli też na przykład dodawać, bo to też wiemy, że w subkulturze właśnie graczy popularne jest to, że jest ta ogromna społeczność, jest to zaangażowanie, czyli na przykład gracze testują, wysyłają pewne swoje opinie, piszą z twórcami, więc tutaj na pewno otwartość na uwagi jest ogromna. jak to się rozwinie, tutaj wydaje mi się, że twórcy najwięcej powiedzą. Wersja demo i jej odbiór, a to planowane jest już na przyszły rok, czyli tak naprawdę za kilka miesięcy na platformie Steam, ten odbiór będzie, wydaje mi się, takim najważniejszym drogowskazem w tym tworzeniu tej gry.
Ale jesteśmy dosłownie w przededniu odsłonięcia kilku kolejnych kart, zgadza się?
Tak jest. Planujemy wielką prezentację, zapowiedź tego dema. No i także takie informacje dla tych osób, które są zainteresowane losem tej gry. I właśnie przy okazji premiery tej wersji demonstracyjnej chcielibyśmy zaprosić Państwa, czyli widzów, żeby wejść na stronę playofbattle.com/demo i tam można zarejestrować się właśnie, żeby otrzymać takie zaproszenie na te premiery, czy jak my to nazywamy, prezentację dema, bo ta wersja demonstracyjna będzie na platformie Steam dopiero od 2025 roku, ale wiele pokażemy, wiele opowiemy, no i będzie można rozmawiać z twórcami. Wydaje mi się, że to jest najfajniejsze, że będzie można poznać osoby, które tworzą to i to od A do Z, ale też Jacka Bartosiaka, Jarka, którzy no, ogrom pracy włożyli w to, żeby Polska po raz kolejny pokazała się z takiej bardzo dobrej gamingowej strony. Więc zapraszam wszystkich serdecznie. Będziemy tam na miejscu, będziemy opowiadać nieco o samej grze, ale też o całym zamyśle, który przyświeca. No i też od razu zdradzę, zrobiono pewne featuringi, których na razie nie możemy mówić, ale na pewno zaskoczymy.
I w pełną wersję zagramy w 2026 roku, tak?
Tak. Za 2 lata pełna wersja. Mam nadzieję, że tutaj zaskoczymy cały świat i podbijemy ten gamingowy rynek, który, jak wiemy, no jest dość wymagający, ale to, co prezentujemy, jest na pewno niesztampowe i będzie wyróżniać się na skalę światową.
I będziemy jeszcze wracać do tego tematu. Jeszcze raz dziękuję
bardzo
za
dziękuję.
Spotkanie i za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Biznes między wierszami. Więcej podcastów na playerradioz.pl.
Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Komenda Stołeczna Policji podsumowała tegoroczny Marsz Niepodległości. Zapewnia, że było bardzo bezpiecznie, choć część uczestników złamała zakaz używania pirotechniki. Do 21:00 funkcjonariusze podjęli interwencję wobec ponad 160 osób. Spośród nich 94 miały właśnie materiały pirotechniczne. Mundurowi zatrzymali 70 osób, 40 z nich miało narkotyki, a 10 było poszukiwane. poszukiwanych. Mimo to do żadnych incydentów nie doszło i nie było zagrożenia dla uczestników marszu, zapewnia komendant stołeczny policji Dariusz Walichnowski. Marsz Niepodległości przyciągnął do Warszawy tłumy ludzi, którzy chcieli świętować razem ze środowiskami narodowo-konserwatywnymi. O ich wrażenia pytała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
No jest zawsze dobrze, spokojnie.
Trzeba być.
Uważam, że no w taki dzień jak dziś trzeba ruszyć jednak się z domu i przejść się na marsz.
Specjalnie jechaliśmy tutaj z Mazur. Szybko się spieszyliśmy. Co prawda troszkę się spóźniliśmy, ale najważniejsze, że się udało, że jesteśmy, możemy celebrować.
Jak się podobało?
Bardzo.
Masa ludzi, chyba więcej niż w tamtym roku. To najpiękniejsze święto, jakie możemy sobie wyobrazić.
Według stołecznego ratusza w marszu wzięło udział około 90 tysięcy ludzi. Organizatorzy mówią, że było nawet 250 tysięcy. Prezydent Andrzej Duda o bezpieczeństwie w 106. rocznicę odzyskania niepodległości. Z jednej strony mówi, że Europa nie poradzi sobie bez Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony dodaje, że Ukraina musi wrócić do swoich granic sprzed rosyjskiej agresji. Prezydent przemawiał na placu Piłsudskiego w Warszawie.
Mrzonką jest, jak wydaje się niektórym, że dzisiaj Europa jest w stanie zapewnić sobie sama bezpieczeństwo. Bo niedawno zorientowano się, że zasoby chociażby amunicji w Europie wystarczyłyby zaledwie na kilka dni tak naprawdę walki na froncie obrony Ukrainy przed rosyjską agresją.
Prezydent wezwał kraje Unii do zwiększenia wydatków na obronność. Jako przykład kraju, który to robi, wskazywał Polskę. Od nowego roku szykuje się rewolucja w umundurowaniu policjantów. Zamiast imiennika z nazwiskiem funkcjonariusza pojawi się służbowy numer. Po co ta zmiana? O tym reporter Radia Z Michał Dzienyński.
Resort spraw wewnętrznych tłumaczy, że chodzi o ochronę danych osobowych. I tak numer służbowy policjanta ma wystarczyć, żeby go zidentyfikować. O taką zmianę od kilku lat apelowały związki zawodowe. W sprawę zaangażował się nawet rzecznik praw obywatelskich. Na razie wciąż trwają konsultacje, gdzie konkretnie ma pojawić się numer służbowy na mundurze policjanta, bo wszystko może zależeć od tego, gdzie służy, czy na przykład w drogówce, czy w zwartych oddziałach prewencji.
MSWiA zapewnia, że numery służbowe na pewno będą dobrze widoczne na mundurach.